To jest takie słowo odpuść. Rysunek, co ma z tym wspólnego? Niewiele rysunki generalnie, które tutaj puszczam, mają tylko powodować dobry wasz nastrój. I za wiele nie tłumaczyć, chyba że to są jakieś wykresy lub tego typu rzeczy. Natomiast nie, no jest jakaś tam, jest tam. Ma znaczenie, że ten rysunek akurat wybrałem. Słowo Boże mówi, że nasze szaty, chociażby były brudne i krwawe i poplamione, to kiedy Bóg nam odpuszcza nasze winy, to one stają się białe jak śnieg. I wiecie, i to jest fantastyczne, że możemy żyć akurat pod taką szerokością geograficzną i rozumieć, o co chodzi. Szczególnie jak jest krótki dzień, to jest właśnie od jesieni do wiosny i zimą najbardziej. I wiecie, jak to jest, wszyscy przed świętami mówili, no, żeby tylko śnieg był na święta, bo wtedy jest tak pozytywniej, tak? Się odbijają te światła, miasta dużo organizują, jest turniej w ogóle na najlepiej oświetlone miasto i lubimy światło, tak? Lubimy jasność. Także Bóg jak nam przebacza, to on wnosi światło do naszego życia, stajemy się czyści, stajemy się biali. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że my teraz żyjemy też w czasie, tak? Wszyscy żyjemy w czasie. Nie jesteśmy od tego uwolnieni, dopóki żyjemy na ziemi, mierzymy czas. I w związku z tym zaraz cyknie nam kolejna cyfra i będzie 2015. I to możemy traktować to właśnie w taki sposób, że będziemy jeden rok bliżej Pana i dobrych rzeczy. Albo będziemy o jeden rok starsi. I to każdy różnie, w zależności od tego, jaki nastrój ma w danym momencie, myśli sobie. I wiecie, i ten moment przechodzenia w nowy czas, kiedy jesteśmy jakoś tak szczególnie emocjonalnie uświadomieni o tym, że czas się zmienia i wchodzimy w nowe, bardzo ważne, żebyśmy porządkowali naszą duszę wtedy. Żebyśmy po prostu nie wchodzili w nowe czasy, w te rzeczy, które Bóg nam przynosi ze śmieciami. Wiecie, to jest trochę na takiej zasadzie, jak jedziemy na urlop, to staramy się, jeżeli jest szansa, staramy się poprostować rzeczy przed wyjazdem na urlop. Trochę w domu ogarnąć, trochę tam jakichś zaległych telefonów wykonać, żeby już kiedy będziemy na urlopie, żeby zajmować się urlopem. Tak? I to jest tak w przypadku każdej rzeczy nowej, którą zaczynamy, chcemy po prostu uregulować przeszłość. Tak? Nikt nie chciałby zaczynać na przykład małżeństwa i w małżeństwie dowiadywać się, że jego współmałżonek ma dzieci gdzieś tam z wcześniejszych jakichś relacji. Tak? Albo się okazało, że się ożenił, ale dla pieniędzy, bo teraz trzeba będzie spłacić jego długi, tak? O których coś nie wiedziałem. Nie, lubimy wchodzić w nowy czas z czystym kątem. I wiecie, to jest Boża koncepcja. W świętach żydowskich święto pojednania, Jom Kippur, takie jedno z najważniejszych świąt żydowskich, jest bezpośrednio połączone, jest blisko, leży, chyba odstęp jednego czy dwóch dni, już nie pamiętam teraz, Rosh Hashanah, czyli nowego roku żydowskiego, na jesieni. To jest bardzo fajnie, bo akurat to jest okres, zbiera się z pól żniwa, prawda, jest czas dziękczynienia i się wchodzi w nowy czas, tak? Trochę to jest tak może jak z naszym rokiem szkolnym, że wakacje się kończą i teraz zaczynamy nowy cykl. Ja jestem 20 parę lat pastorem i zawsze pracowałem w tym cyklu właśnie roku szkolnego, że tak naprawdę rok pracy to jest rok szkolny, bo wakacje to jest taki, coś się zamyka, coś się kończy, tak? I teraz to żydowskie święto Rosh Hashanah nowego roku bardzo blisko i leży święta pojednania. I to jest bardzo fajnie, bo jak na przykład czytamy o tym święcie gdziekolwiek w definicji, czy w Biblii, to tam jest nacisk położony na pokutę, żeby po prostu prosić Boga o przebaczenie i że Bóg w tym czasie przebacza. Ale nazwę ono ma święto pojednania. Tak, tak jakby te dwie rzeczy obok siebie leżały. I wiecie, w tym czasie, dzisiaj przynajmniej tak jest, nie wiem jak to było w dawnych czasach, ale dzisiaj tak jest, że w tym dniu, w ogóle jest bardzo oryginalne święto, bo to jest jedyne święto, gdzie można samochód postawić na środku autostrady i nie dostać w Izraelu i nie dostać mandatu. Można w ogóle parkować gdzie się chce, bo nikt nie używa samochodów i jest ustawowy, odgórny zakaz poruszania się jakimikolwiek pojazdami. Po prostu wszystko stoi na autostradach, dzieciaki jeżdżą na rolkach sobie, na wrotkach. Po prostu generalnie bałagan, nawet policja nie używa samochodów. Jedynie armia, gdyby było zagrożenie życia, tak? Natomiast jest taki zwyczaj bardzo i to jest takie mocne święto, bo też rozmawiałem z Żydem, który wyemigrował z Ukrainy i tam się przeprowadził, to mówi, te pierwsze święta Jom Kippur pojednania, mówi, po prostu w nim szok wywoływało, bo to jest tak jakby ktoś po prostu wajchę przełączał I mówił, koniec, po prostu, koniec, nic nie ma. I to jest, wiesz, i to jest, myślę, że coś, czego my musimy też się jako wierzący ludzie uczyć, żeby też rozróżniać pory i czasy w naszym życiu, że jest czas na przykład na odpoczynek czy świętowanie, ale to jest, dobra, to jest oddzielny temat, zaraz bym utonął w tym, w całej tej rzeczy, ale, no może jeszcze powiem, ale wiecie, po prostu, co to za świętowanie, jak się nie potrafi świętować? Tak, to jest męka. Jest napis święta. Bez sensu, tak? Święta mają sens, kiedy ty po prostu potrafisz z tego czasu skorzystać. Odpocząć, mieć dobre relacje, bawić się, skupić się na dobrych rzeczach, dziękować Bogu, tak? Teraz nie rozkminiam kościelnych świąt, żydowskich, chrześcijańskich, niechrześcijańskich, co jest od Boga, czy nie. To będzie na inne wykłady w ogóle, zostawmy to. Ale rozróżniać to, tak? Że jest czas na przykład odpoczynku, tak? No to coś, co w tym czasie, tak? My mamy tutaj pomieszane. No dobra, wracamy do odpuszczenia. I teraz w święto Jom Kippur Żydzi mają taki zwyczaj, oprócz tego, że to jest wszystko takie dosyć mocne, to jest to, że w tym czasie, w tym okresie właśnie Nowego Roku Żydzi dzwonią do siebie i mają obowiązek zadania pytania, czy coś ci złego zrobiłem. I oni to robią autentycznie. Jest taki zwyczaj. To jest trochę takiej zasadzie, wiesz, jak u nas przed świętami idziesz do sklepu, kupujesz i ci sklepowa mówi wesołych świąt. Albo ty sklepowej. Nie? Jak obserwowałem to, jak to czasami działa. Niektórzy wykorzystują to, a niektóre sklepowe, jak już słyszą po raz kolejny wesołych świąt, to po prostu... Nie. Ale to jest taki zwyczaj, mam w ogóle bardzo wiele różnych zwyczajów. To co tam, nagroby, tak, nagroby. Różne, w zależności jakie święta. Ale Żydzi mają właśnie to, że na święto Jom Kippur pytają się, czy coś... Jest taki zwyczaj, po prostu pierwsze słowa w telefonie, jak dzwonisz do kogoś, to... Czy coś ci... Czy cię skrzywdziłem jakoś w ostatnim roku, czy mam coś do uregulowania i tak dalej. To jest bardzo ciekawe. Nie wiem, jak to po hebrajsku. Szkoda, nie przygotowałem się. To bym wam powiedział. Zaszwargotałbym wam. I to jest ciekawe. I to jest ciekawe, że w tym momencie, wiesz, kiedy oni to robią, to oni wchodzą w Nowy Rok. Czyli jakby, wiesz, jakby czysta karta, wymazanie. Tak? Jest w ogóle Boża koncepcja. Zbyszek akurat o tym mówił, kiedy mówił o długach. Że to jest Boża koncepcja, darowanie długów. Że Bóg nie chce, żebyśmy byli w długach. I jest rok jubileuszowy, tak? Co 7 lat, kiedy Bóg mówi koniec. Niewolnicy wracają z niewoli, długi są darowane i tak dalej. Myślę, że... I wiecie, to jest... Jeżeli coś jest odbiciem w tych cieniach, którymi są na przykład święta, to znaczy, że jest ta rzeczywistość i ona bardzo mocno dotyka naszych dusz. Więc my potrzebujemy czasu resetu wszyscy. Wybielenia, oczyszczenia, zakrycia. Tak? Po prostu całkowitego resetu. I my potrzebujemy tego dla naszych dusz. Wiecie, jest bardzo ciekawe, że świat nas tego uczy. Bo świat w tych dzisiejszych zwariowanych czasach wypracowuje terminy nawet. Wyluzować. Calm down. I takie różne po prostu, tak? Przykazanie, które tam była reguła? U tego prezydenta Zbyszek, który... Szósta reguła, tak? Jak? Zasada numer 6. Znacie zasadę numer 6? Jest taka anegdota o dwóch prezydentach, którzy się spotkali, czy tam w jakichś szefach i premierach, tak, i wpada jakiś pracownik i coś tam, i ten przełożony mówi, zasada numer 6. Człowiek wychodzi po raz kolejny, kolejno wszystkie rozwiązywał, wszystkie problemy, z którymi ludzie przychodzili, to zasada numer 6. W końcu ten jego gość, ten drugi premier, tak, który go odwiedzał, spytał się, słuchaj, ale co to jest ta zasada numer 6? Ona wszystkie problemy rozwiązuje. On mówi, zasada numer 6 brzmi, nie traktuj siebie tak poważnie. I to jest ciekawe, że świat nawet po prostu odkrywa, że my tego rodzaju rzeczy potrzebujemy dla naszych dusz. My potrzebujemy po prostu usiąść, odpuścić innym ich przewinienia, odpuścić sobie nasze przewinienia, wyznać Bogu nasze grzechy, wiedzieć, że On jest łaskawy, miłosierny i nam przebacza i daje nam nowy start. Halleluja! I to jest po prostu coś ekstremalnie ważnego i potrzebnego dla normalnego oddychania, dla normalnego życia. Bez tego nie ma w ogóle życia. Bez tego nie ma służby Bogu. Wiecie, służba Bogu, gdzie miałem taki sen. Fantastyczny zupełnie. Po prostu dawno nie miałem takiego dobrego snu. Poszedłem do jakąś wystawę historyczną. Oglądałem to i miałem takie odczucie, że po prostu ile w Polsce krzywd się wydarzyło wielu różnym ludziom. I nagle trzech pracowników IPN-u do mnie podeszło. Tak, trzech. I to ja ich wszystkich znałem z telewizji, tacy znane nazwiska. Oni kazali mi usiąść. Ja tak usiadłem i tak już się bałem. I oni mówią, jak się czujesz na tej wystawie? Ja mówię, no ciężka ta nasza polska historia. A oni tak na mnie patrzą, mówią, no właśnie, właśnie! Ja mówię, no ale jest też inny punkt widzenia. Jaki inny punkt widzenia? Tak jest! Jak my to tu pokazujemy. I wiecie, to było takie ciężkie. Ja się tak obudziłem, była gdzieś 5:30. Mówię, panie, co ty do mnie mówisz? Ale akurat przypomniałem sobie, bo przed snem czytałem Normana Davisa, książkę Serce Europy. Taka bardzo ciekawa książka, bo ona jest książka historyczna, pisana od tyłu do przodu, czyli od czasów współczesnych do Mieszka, historia Polski, taka w drugą stronę pisana. I on coś takiego tam powiedział, że Polacy bardzo sobie zasłużyli na współczesną wolność, której doświadczają, ponieważ przez lata niewoli pielęgnowali ideały, które były w sercu. I mówi, żaden kraj tak nie zasługuje na miano kraju, który można nazwać sercem Europy, jak Polska. I on później napisze, mam nadzieję, że Polska wykorzysta ten swój nowy czas, który nadchodzi. Nie? Bo książka powstała w 1983 roku, ale to było w przedmowie do wydania trzeciego, tam wydanego chyba w 1995 roku, czy coś takiego. Wiesz, i teraz mi się to połączyło, ten sen i to. I tak zacząłem myśleć, mówię, aha, czyli są takie różne punkty widzenia, tak? Można patrzeć na wszystko z perspektywy krzywdy i pewnego rodzaju żalu, a można patrzeć na rzeczy z perspektywy daru, przyszłości i możliwości. I teraz nie mówię o żadnym kłamstwie, o żadnym fałszywym punkcie widzenia, że wy macie swój punkt widzenia, my swój punkt widzenia, bo fakty są faktami. Krzywda jest krzywdą, zranienie jest zranieniem, ból jest bólem, niesprawiedliwość jest niesprawiedliwością, okupacja okupacją, Ruscy są źli. No taki miał być żarcik oczywiście, bo są też dobrzy oczywiście, ale to tylko taki skrót myślowy, tak? Więc nie z faktami po prostu dyskutujemy, tak? No Niemcy też są źli oczywiście. Ale chodzi o coś takiego, co ja mam w swojej duszy na dzisiaj, tak? A propos tych wszystkich faktów i tego wszystkiego, co mnie otacza. Więc w takiej polityce historycznej to może mieć bardzo duże znaczenie. Fakty dla trzeźwości, to jest ta męska część, o której Zbyszek mówił, i serce, intuicja dla przyszłości, tak? To jest ta żeńska część, żeby po prostu móc budować pozytywne rzeczy, tak? Facet mówi, a na co mi żona i na co mi te dzieci? A kobieta mówi, nie mogę żyć bez męża i bez dzieci. Mężczyzna mówi, ale to są koszty, po co to? Można inaczej to wszystko rozwiązywać. Kobieta mówi, nie można tego inaczej rozwiązać. Dobrze, okej, takie tam. Takie tam głupoty moje wkładam. W których zawiera się oczywiście wielka mądrość Boża, ale to już mi wybaczcie. Nie traktujmy tego tak poważnie. W każdym bądź razie teraz o odpuszczeniu. O odpuszczeniu właśnie to jest właśnie to, że jeżeli chcemy wejść z naszym życiem w nowe rzeczy, to właśnie też musimy mieć takie podejście. Musimy to robić właśnie na luzie, na odpuszczeniu, na przebaczeniu. Dobra, to teraz wersety i idziemy do domu. Psalm 8, bo główna myśl już była. Podana a priori bez dowodów po prostu i innych rzeczy. Wersety. Psalm 86:3-5. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo codziennie wołam do Ciebie. Tak? 365 dni w roku wołam do Ciebie. Rozwesel duszę sługi swego, bo do Ciebie, Panie, duszę mą podnoszę. To jest po prostu rewelacja. Po prostu nie wiem, co tu może być symbolem duszy. Że gitara by była dobrym, ale nie będę ruszał, bo coś popsuję jeszcze. Wiesz, ale niech to będzie dusza. Codziennie wołam do Ciebie i duszę moją podnoszę do Ciebie. Panie! Gazowana. Panie! Rozwesel duszę moją! Fajne, nie? Po prostu wiesz, na tej zasadzie, że z jednej strony schizofrenia, bo takie dzielenie siebie wewnętrzne, że my jesteśmy cali, tak? Ale z drugiej strony zrozumienie, że jest coś nas głęboko, co potrzebuje rozweselenia, nasza dusza. I my to podnosimy do Pana, dajemy to. Mówię, Panie, zrób z tym coś, zamień wodę w wino. Halleluja. Rozwesel duszę moją. O, widzisz, jak fajnie wyszło. I tutaj jest wniosek. Dlaczego? Dlaczego to ma się stać? Dlaczego ja mogę się powołać na taką modlitwę? Dlaczego ja tak robię z moją duszą? Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz. Jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Więc wiesz, ta lekkość duszy, której potrzebujemy, ona, osiągamy ją przez to, że przynosimy nasze serce do Boga, który nam przebacza. Gdzie my w naszej kulturze takiej protestanckiej mamy właśnie to, że my się nie spowiadamy. No jest trochę nad czasami. I wiecie, te nasze niektóre chluby protestanckie, to one są takie trochę jak z Monty Pythona. Nie wiem, czy pamiętacie, jaka była, nie wiem, czy to było w żywocie Briana, czy w jakimś innym sketchu, nie wiem. Ktoś mi gdzieś opowiadał właśnie, jak to tam oni dyskutowali i ktoś tam właśnie się pytał, no ale co ty masz z tej reformacji protestanckiej? I on po prostu mówi, no prezerwatywy! Bo prawda, inna koncepcja na antykoncepcję, tak? Inne podejście do tego tematu. To jest żałosne, tak? I trochę my mamy na takiej samej zasadzie, wiesz, o tej spowiedzi. A teraz zobaczcie, jak ludzie wychodzą od konfesjonałów, albo wy jak wychodziliście, kiedy jeszcze tam chodziliście. Człowiek wychodzi i po prostu czuje, że sprawy coś zamknął. Przynajmniej ja tak czułem. Ja tak zawsze się czułem, jak się spowiadałem. Ja wychodziłem i po prostu mówię, jest. Pierwszy piątek miesiąca, jak byłem dzieckiem. Drugi piątek miesiąca. Później tego było za dużo, dlatego musiałem zostać protestantem. To oddzielny temat. Ale sama kwestia była dobra, wiesz, po prostu, że ja przenoszę coś. Jest ten akt świadomego składania mojego życia. Wiecie, my często jako tacy protestanci, którzy się tam odcinamy od różnych tradycji, później mamy taki problem, bo my myślimy tak, po prostu, nawróciłem się. Oddałem życie Bogu. I teraz już ja nie zawiodę. I to jest masakra. Bo ty wtedy odcinasz się od tej możliwości rozweselenia swojej duszy przed Bogiem, żeby On ci po prostu zamienił twoją duszę w wino, w radość. Bo ty po prostu nie masz tego, żeby przejść do Pana i prosić Go o przebaczenie. A my cały czas potrzebujemy przebaczenia. Cały czas potrzebujemy odnowienia, odświeżenia. Potrzebujemy wyjmować niejako naszą duszę i dawać ją na stół Bogu, żeby się tym po prostu zajmował. Amen? Nie religia jest Bogiem. Bóg jest Bogiem. Niech On nasze serce weźmie i uzdrowi. Ty bowiem, Panie, jesteś... A nawiasem mówiąc, świetny film. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz. Jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Tak? Czyli prosta rzecz, komunikacja, wzywanie. To jest komunikacja. To jest po prostu coś, co... Nie jest to jakiś taki warunek na zasadzie prawa, że jak wyznasz to... Tylko jest to po prostu... Jest to coś, co wynika z natury. My jesteśmy ludźmi i potrzebujemy komunikacji. Tak? Masz zadrażnione sytuacje z kimś, to musisz pogadać. I jak pogadasz i popatrzysz na mimikę twarzy tej osoby w momencie rozmowy, to już wiesz, czy jest sprawa załatwiona, czy nie. Jest komunikacja. Ale jak nie jest załatwiona, to przynajmniej pogadałeś, tak? Masz świadomość, że zrobiłeś pierwszy krok, nawiązałeś relację. Dokładnie tak samo jest między nami i Bogiem. Bóg może być chmurą, obłoką, absolutem, a dopóki nie pogadasz, nic z tego nie masz. Musisz po prostu przyjść do Boga i mu po prostu to powiedzieć. Wylać swoją duszę. Wylać swoją duszę, tak? Przed Nim. Powiedzieć, Panie, zobacz. Zobacz, jak to wygląda wszystko. Czy o takie życie myśmy walczyli? Czy o takie polskie? Co to jest po prostu? Czy to tak miało być? Pan mówi, no nie miało tak być. No to co z tym zrobimy? Wszystko do bani. Nie do bani. Działamy. Tak? Dlatego potrzebujemy resetu. U Pana Boga naszego jest zmiłowanie i przebaczenie. Tak? Przebaczenie leży u Boga. On jest źródłem przebaczenia. Zanurzenie w Nim jest źródłem naszego doświadczenia przebaczenia. On jest źródłem tego. On to daje, On to zawiera w sobie. Jedno Jego słowo, wybaczam Ci, wypowiedziane przez najświętszą, doskonałą osobę, która mówi, nie mam żalu, kończymy z tym, ofiara jest zapłacona, powoduje, że wszystko puszcza nam. Potrzebujemy tego. Ja wczoraj się bardzo zdenerwowałem na mojego syna. Po prostu bardziej niż dawno tak się nie zdenerwowałem. I przez godzinę nie mogłem mu wybaczyć. No ale dogadaliśmy się. I wszystko zeszło. Jemu lżej, mi lżej. Jesteśmy na nowej drodze życia. Tu mam do niego jeszcze jeden żel taki mały. Że jemu to wychodzi łatwiej niż mi. Bo ja nawet dzień później jeszcze widzę, że co tam nawaliłem w tym naszym konflikcie, a już 5 minut później nie wiedział. Już się chciał ze mną bawić i w ogóle sprawa nie istniała dla niego. No ale w tym przypadku to moje żale nadają się tylko na żal.pl, ponieważ po prostu to on ma rację, bo Biblia mówi, że jeśli nie staniemy się jak dzieci, to nie możemy wejść do królestwa, więc żal.pl? No pewnie, że jest. To jest bardziej, to słuchajcie, jaki to jest wielki serwer, to więcej niż chomiku im po prostu. No żale wszyscy, gorzkie żale wszystkie. Wszystko, co człowiek ma w życiu, to tam jest. Dobrze. Modlitwa pańska. Pan Jezus uczy, jak się modlić. Oni chcieli zresztą, no to mają, jak chcieli. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Tak? Przebaczyć, odpuścić. Czasami ten werset jest tak czytany w sposób, w którym ja chciał dzisiaj was chociaż trochę tak uwolnić takiego punktu widzenia. Czyli my siedzimy w takim miejscu ciągłych warunków, które musimy spełniać. Tak? I my też to tak czytamy i to tak zresztą tak jest napisane, ale myślę, że po prostu tu nie o to chodziło, bo Jezusowi w jego nauczaniu nie o to chodziło, tylko chodziło zawsze o serce człowieka. I mówimy, to jak ja nie odpuszczę, to mi on nie odpuści? No tak, oczywiście tak będzie, ale nie czytaj tego tak. Raczej czytajmy to tak, że odpuszczanie, przebaczanie to jest jedyny zdrowy styl życia. Jeżeli ja nie przebaczam innych, to nie potrafię przyjąć przebaczenia dla siebie. I ja mówię, jeśli wy sądzicie takim sądem, jakim sądem wy sądzicie, wy będziecie osądzeni. To zawsze wraca. Człowiek sobie wyznacza wysokie standardy i mówi, że jest perfekcjonistą i chlubi się tym, że lubi rzeczy kończyć i tak jak i nie lubi słomianego zapału i w ogóle fa. Wcześniej czy później obciąży tym innych. Tak będzie. Takie jest koło życia. I z drugiej strony tak samo, jeżeli człowiek ma pretensje do innych ludzi, to skończy w wielkiej goryczy i pretensjach do siebie. Tak zawsze jest. To tak zawsze działa. Nie można żyć w łasce dla wszystkich innych ludzi i przebaczać im i w tym samym czasie nie czerpać z tej łaski dla siebie. I tak samo jest. Nie można cały czas osądzać innych, wszystkich dookoła i w tym samym czasie żyć w łasce i doświadczać wolności, bo nie tak nasza dusza jest skonstruowana. Nasza dusza jest skonstruowana w połączeniu. Więc jeżeli my chcemy przeżywać prawdziwe odpuszczenie, prawdziwy luz, skasowanie, to my też powinniśmy dążyć do tego, żeby innym ludziom skasować ich konta. Żeby ich wypuścić na wolność. Ciekawa rzecz jest, dzisiaj czytałem a propos gniewu, takie różne są żydowskie mądrości. Akurat ta dotyczyła, jak sobie radzić z gniewem. Tam było 8 punktów, ale przeczytałem tylko pierwszy i utknąłem. Żydzi wierzą, że gniew jest formą bałwochwalstwa, ponieważ jest oddawaniem swojego serca pod władzę czegoś i kogoś innego niż Bóg. Jeżeli chcesz pokonać gniew, to musisz po pierwsze przypomnieć sobie, że jesteś wolny i nikomu innemu nie będziesz służył. To jest bardzo bliskie tematowi przebaczenia. Jeżeli my nie odpuścimy komuś jego przewinień, to my sami pozostajemy niewolnikami tych wszystkich odczuć i owoców związanych z tym zadrażnieniem, które my postanawiamy pielęgnować w naszym sercu. Więc wiesz, chcesz być wolny, ty musisz wypuścić tych ludzi na wolność. siebie wypuścić na wolność. Przyjąć przebaczenie od Boga, tak? Gdzie nie mam tego tak usystematyzowanego. Proś Boga o przebaczenie, przyjmij Jego przebaczenie, przebacz sobie, później przebacz innym. Może jest jakaś kolejność, ja nie wiem, gdzie to się zaczyna. To powinien, każdy ma gdzieś tam to zahaczone, tak? W którymś miejscu. U każdego gdzieś ta nić się zaczyna pruć. Bóg da ci światło, gdzie to trzeba zacząć. Czy od siebie, czy od kogoś, czy od największego swojego wroga, czy od najmniejszego. Czasami od najmniejszego, bo najłatwiej. Tak? Najpierw wybacz sąsiadowi, człowiekowi, który cię okradł. Wybacz, czyli te lżejsze grzechy. Później bez problemu przebaczysz teściowej. Nie, nieśmieszne. Widzę, że jest temat dobrze. Będziemy się modlić o teściowe na koniec, bo to niektórzy z was mogą nie wejść do Królestwa Bożego. Jeśli nie odpuścicie z serca. Ja miałem bardzo dobrą teściową. 2 Koryntian 2:5-8. Paweł tutaj radę daje do zboru chrześcijańskiego i mówi, jeśli wtedy ktoś zasmucił, to nie mnie zasmucił, lecz poniekąd, by nie powiedzieć za wiele, was wszystkich zasmucił. Tak? Takiemu wystarczy kara, jaką została nałożona przez większość. Także przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. Gdzie my tak w naszym takiej ortodoksji chrześcijańskiej i sprawiedliwości, która jest w Bogu, my raczej byśmy po prostu szukali rozwiązania we właściwie udzielonej lekcji adekwatnej do popełnionego grzechu. Czyli trochę tak myślimy zawsze, że na każdą plamę jest wypieracz. I tu staramy się być bardzo precyzyjni. Nie można po prostu człowieka, który naprawdę nabroił, lekko potraktować. Bo on nie zrozumie. I staramy się tutaj zawsze, żeby śrubeczka była dokręcona, żeby luzu nie było. Jaki grzech? Taka sprawiedliwość. No, to był kawałek mumnio, a teraz werset. A tutaj jest jakby waga w zupełnie w inny sposób położona. Paweł mówi, starczy kary. Kara była, zostało powiedziane co złe, zło zostało nazwane złem, konsekwencje są, wszyscy to zrobiliście. Paweł mówi, starczy, wystarczy tej kary, tak? Tyle wystarczy. Ale czy wystarczy? I Paweł mówi, jest coś, czego jest mało. I to nie jest kara. Teraz trzeba coś powiększyć. Powiększyć przebaczenie. Otuchę trzeba powiększyć. Nie karę, tylko otuchę. I okazać miłość. To trzeba powiększyć teraz. I to jest... Ja cały czas, to jest coś takiego, co siedzi nam w głowach. Nie wiem, czy to jest od Adama i Ewy, czy po prostu od Mojżesza. Nie wiem, skąd to się bierze, ale jak myślimy o sprawiedliwości, to mamy taką lekkość. Okradł mnie, nie okradł. Teraz przy okazji tych wyborów ostatnich samorządowych też rozmawiałem tam z ludźmi w rodzinie i po prostu wszyscy mają tak potrafią precyzyjnie po prostu linijką wykreślić, co jest z Boga, co jest z diabła, kto jest szatanem, kto jest po prostu... To jest takie banalne wręcz, takie łatwe dla każdego. Ale później pójść w przebaczenie, w odpuszczenie, w szlachetność, w obdarowywanie, w bycie hojnym, w miłowaniu. To jest takie po prostu... Nikt się nie pyta, czy wystarczająco już go kocham, czy mógłbym mu więcej otuchy dodać. Może ja mu za mało otuchy dodałem. Mamy takiego gościa w zborze, tam ciągle z nim, kurczę, są problemy. Pastor to go tak tam po prostu tak głaszcze. Jakbyśmy mu tak wszyscy tak... Może by się pamiętał. Kiedyś w szkole mieliśmy taką sytuację, przyszła mama do klasy jednego kolegi i mówi, słuchajcie, on Adam miał na imię. Adam G. Nie mogę powiedzieć całe nazwisko. Ale przyszła i mówi, słuchajcie, chłopaki, to była gdzieś, byliśmy w szóstej albo siódmej klasie. Ja go sama wychowuję, on ojca nie ma. Weźcie wy coś z nim pogadajcie. A my od razu na przerwie. Słuchajcie, no trzeba kobiecie pomóc. Adasia wzięliśmy, Adaś był przerośnięty, bo był z starszej klasy. On już drugi czy trzeci raz siedział, więc musieliśmy się zebrać razem. I mówimy, słuchaj, nie będziesz uciekał z lekcji. On sam, wy tam mi możecie. Możemy. I tak zaczął pieklić. Słuchajcie, żeśmy go wzięli za ręce, za nogi. Wywlekliśmy go z parpeteru w podstawówce przez okno i łomot mu w trawie spuściliśmy. To było straszne. W tym uczestniczyłem. Co prawda ja tylko tornister Adama niosłem. Jak ten Szymon przy kamienowaniu, który szat pilnował. No ale miałem swój z tym udział. A wiecie, to była masakra. To po prostu to nic nie dało, to nic nie zmieniło. Później był kac. Następnego dnia wszyscy przyszli po prostu do szkoły, tacy wiesz. Jezu, co myśmy robili? On tak spod byka nas patrzył, czy teraz codziennie będzie dostawał? Wiesz, po prostu bez sensu. Później po prostu tam dwa lata później była taka akcja, Adaś na lekcji polskiego, drugiej czy trzeciej lekcji zemdlał. Tak zupełnie była inna akcja. Później afera, coś się stało, okazało się, że po prostu taka bida była w domu, że chłopak po prostu śniadań i kolacji nie jadł. Miał jeden posiłek dziennie i po prostu zemdlał. Jezu, my tego chłopaka, żeśmy bili, bo matka prosiła, wiesz. A tu się, po prostu, a tu takie taka patologia, takie rzeczy, takie sytuacje, jedzenia nie ma. Nie. To myślę, że to jest bardzo dobre tutaj, co Paweł mówi. Gdzie przebaczenie to jest coś, o czym powinniśmy głośniej słyszeć niż o sprawiedliwości. Czy powinniśmy kupować książki w Empiku przed świętami? Się okazuje, że niektórzy chrześcijanie nawet sprzedają swoje produkty. Masakra. To jest po prostu, ale to jest taka, to jest coś, co abstrahując od tematu, bo to w ogóle jest śmieszna rzecz, mało istotne, ale po prostu, ale to gdzieś jest zrodzone z serc ludzi, tak? Że coś jest ważnego. Ludzie mówią, w te święta, to jak? To jak wy chrześcijanie? To co tam? Czcicie tego Saturna, co? Ten dzień przesilenia. Mitrę i tam inne rzeczy, wiesz. Ja po prostu, ja sam jak słyszę takie rzeczy, to po prostu się zastanawiam. Nie no, w tym roku kupiłem bez doniczki, to szybciej uschnie już. Proces uświęcenia postępuje. Sam się waham nad niektórymi rzeczami, wiesz. I taki nie jestem do końca uwolniony. Ale wiecie, to nie o to chodzi. Chodzi o coś innego. Co jest w nas tą pierwszą myślą? Co jest tym, co najważniejsze, kiedy spotykamy drugiego człowieka? Gdzie Jezusa służba w ogóle jest fantastyczna, bo ostatnio tak z kimś rozmawiałem, bo ktoś rzucił takie hasło, że Jezusa to w ogóle religia nie interesowała, on to miał w nosie, bo on się troszczył o serce. I ja przeczytałem, tak zacząłem czytać i czytałem rozmowę Jezusa z Samarytanką przy studni, kiedy ona mu powiedziała, a wy to na tamtej górze oddajecie cześć, a my na tej, w Samarii, na górze Gerazim, tak, składali ofiary. Wiecie, mnie tak zastanawiało, mówię sobie, gdyby Jezus, dla Jezusa jak religia się nie liczyła, to po prostu by w ogóle tam, wiesz, kobieta tam. Ale on ciekawą rzecz zrobił, bo on się zatrzymał nad tym i on powiedział, wy czcicie to, czego nie znacie, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Czyli powiedział po prostu, jeżeli jest zła, dobra i zła religia, to nasza jest dobra, wasza jest zła. Tak zrobił, tak jej powiedział. Natomiast to, co jest fantastyczne i to, co jest niesamowite, to Jezus nigdy nad takimi rzeczami się nie zatrzymywał, żeby nie pójść w stronę serca. I on po prostu nie dał się porwać tej rozmowie, którą ona zaczęła. Kto ma rację, Samarytanie czy Żydzi? On po prostu ciach, przełączył wajchę. Za chwilę kobieta była uzdrowiona, była przemieniona, cała miejscowość była nawrócona. I teraz wiecie, i tak samo jest z naszym życiem. To ja myślę, jak my się zatrzymujemy na temacie, co jest sprawiedliwe, co jest właściwe. Czy my właściwie spędzamy święta? Czy my właściwie wychowujemy dzieci? Czy my jesteśmy dobrymi chrześcijanami?
Czy jesteś dobrą żoną? Słyszałeś tą żonę? Co ci się składałaś świadectwo w zborze?
Czyli dlatego świadectw nie było.
Widziałaś? Jak ona mówiła o swoich dzieciach. Pamiętam, jak Ania Chojnacka kiedyś opowiadała o swoim synu, jak pieniądze zbierali na komputer, przeznaczył na wyjazd na konferencję? Ale to Bóg. Dobrze, że ona to zakończyła. Powiedziała, nie myślcie, że mój syn taki święty. Jezu, jak ona by tego nie dodała. To był koniec. Tak siedziałem i mówię, Jezu, jakie dzieci. Ja komputer zbierał, dał rodzicom i bratu na konferencję, żeby mogli pojechać. Jezu, Przemek, Lisa. Jak ja dzieci wychowuję. To jest właśnie, to są nasze po prostu wszystkie życiowe obsesje, tak? Po prostu o takie głupoty po prostu, wiesz. Ziemniaków nie posoliłam. Albo wiesz, dzisiaj tak mam nieposprzątane w domu. Patrzę się, co nieposprzątane? A! Ci, co nie mają dzieci, mają inne standardy. Okej. Okay. Wiesz, nie wyszło mi dzisiaj do Carpaccio. A ja nie wiem, co to Carpaccio nawet jest. Ale nie wiem, z czym to porównać. Ten jesiotr w zalewie dzisiaj taki troszeczkę. Ale to niestety, to jest coś takiego, co my mamy w życiu religijnym, zawodowym, w każdym. Ciągłe porównywanie się, osądzanie, kara, wina, nagroda, kij, marchewka. I to się po prostu nigdy nie kończy. Nargal, czubówna, po prostu to nam fruwa cały czas. Kto dobry, kto zły, kto zgrzeszył, kto zawinił, wójt czy jego dzieci. Wczoraj po prostu, nie mów takich złych rzeczy, o, właśnie, to też jest jedna z tych rzeczy. Nie mów takich złych rzeczy, czy chrześcijanin może takie rzeczy mówić? I ty o tym pomyślałeś? Pomyślałeś?
Straszne. Coś miałem na myśli, a mi wyleciało, dobra. Może dobrze. Tu jest jakby dzień indziej, tak? Dosyć z karaniem. Teraz powinniście przebaczyć mu, dodać otuchy, okazać mu miłość. Komu? No temu. Do ciebie wznoszę duszę moją. Napełnij ją radością. Dodać mu duchy. Duchy. Dodać mu otuchy. Tak? Byłeś siedzieć przed panią i powiedzieć, panie, czy to możliwe, że ty mi wybaczyłeś? Czy to możliwe, że ty mi wybaczyłeś? Panie, czy to jest możliwe? To ciężko uwierzyć w takie rzeczy. Ciężko wiarę przerastasz. Ty mi wybaczyłeś. I słyszysz takie, nie. O, i się uspokajasz. Wszystko stało dobrze. A to diabeł. Dobra. Kolosan 3,12. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci umiłowani, w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Tak wiecie, to jest, żebyśmy też po tym, co ja teraz do tej pory powiedziałem, żebyśmy nie ulegli takiemu złudzeniu, że to nasze życie pod nieprzebaczeniem to jest wynik tylko naszych złych nastrojów. Takich negatywnych. Nie, to jest powiedziane o powodzie do skargi. Tak? O przyczynie, o powodzie do skargi przeciwko komuś, czyli przeciwko sobie. Tak? My te rzeczy, które nas trzymają nisko i potępiają, są związane z konkretnymi powodami i my znamy te rzeczy, my wiemy, co jest nie tak. I one nas tam trzymają. Tak? Nie zawsze to jest po prostu jesiotr w zalewie. Czasami to są naprawdę rzeczy, które potrafimy nazwać. To było bagno, to było szambo, to było złe. Jak mogły takie rzeczy wyjść z moich ust? Po prostu to są rzeczy nazwane. Ale on tutaj mówi, Paweł, że jeżeli macie powód, to przebaczajcie. Czyli przebaczenie jest rozwiązaniem dla konkretnych sytuacji, nie dla nastroju negatywnego, pesymistycznego. Tylko przebaczenie jest rozwiązaniem dla konkretnego poczucia winy związanego z winą. Jeżeli komuś masz przebaczyć, no nie dlatego, żeby mieć dobry nastrój, bo masz z nim zły nastrój, tylko dlatego, że on coś zawinił i mu to odpuszczasz. I oczywiście nie idziesz do niego i nie mówisz mu wybaczam ci, bo on nawet nie wiedział.
Więc nie rozprzestrzeniasz tej swojej choroby, tylko po prostu mu wybaczasz. I robisz coś dobrego dla niego. I nawet nic nie musi wiedzieć. Najgorsze są te po prostu te takie chrześcijańskie przykazania na wszystko, tak? Że teraz jako przebaczeniu, teraz jak to zrobić. Albo tak. Dobrze, żebyśmy mieli przyjaciół. I ludzie zaczynają chodzić, powiem, ty chcę, żebyś był moim przyjacielem. I po prostu dopiero się robi. Tak samo z tym przebaczeniem trochę może być. Że po prostu teraz wszyscy przebaczają, łażą po sobie i teraz słuchaj, siostra. Ale
już nie wybaczyłam. A tamta, druga osoba. Ale co?
To był koszmar dla mnie, ale to już przeszłość.
Wybaczyłem.
Ale o co chodziło? Nie wiesz, co chodziło? To może źle, że wybaczyłem. Bez sensu, tak? Chodzi o to po prostu o odpuszczenie. Odpuszczenie, przebaczenie, odpuszczenie. Uwolnienie. Konkretów, które są. Wtedy Piotr przystąpi Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeśli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? To jest w ogóle fajne, bo ja sobie myślę, że ja bym odpowiedział: 7 będzie dobrze. Jak znam ludzi, naprawdę 7 jest okej. Większość do tego nie dochodzi. Po 3 uraza, po 4 zaraza, po 5 zemsta, już po prostu nie ma szans. Do 7 rzadko kto dochodzi. Ja bym powiedział na miejscu, Jezus powiedział tak, to jest doskonałe, że aż 7. 7? Jak podciąganie na drążku, resztkami sił. Ale Jezus mówi nie. Opowiadam ci, do 7 razy, nie powiadam ci do 7 razy, że do 77 razy, tak? Dlatego powiadam wam, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i znajdziecie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, by ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia, bo jeżeli wy nie odpuścicie, ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści wam przewinień waszych. Wrócimy do tych 77 jeszcze, o których czytaliśmy. Tu jest wiara połączona z przebaczeniem, tak? On mówi, wiara, wszystko może, jeżeli wierzycie, to otrzymaliście to, o co prosiliście. A tu jest powiedziane, ale kiedy robicie, to odpuszczajcie. Nie znam człowieka, który po prostu zbudował swoje życie, wiarę i nie przeszedł procesu wybaczania innym. Te rzeczy się nie kleją. Może można zbudować wiarę w siebie. W swoje zdolności, nie wiem, w swój biznes, w swoje po prostu ciśnięcie do przodu, nieodpuszczanie. Są tacy giganci, którym się to udaje. Ale jeśli chcesz być w tym samym czasie w Królestwie Bożym, osiągać przez wiarę rzeczy, to nie ma szans, żeby wiara utrzymała się w twoim sercu, jeżeli nie ma tam przebaczenia. Słowo Boże mówi, że ustami wyznaje się ku zbawieniu, a sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. I wiara jest zrodzona w sercu. Jeżeli nie ma przebaczenia, to jest nieodnowione serce. Ta wiara zawsze wycieknie stamtąd. Gdzieś znajdzie ujście. Do wiary jest potrzebna integralność, uzdrowienie całego człowieka. Żeby zacząć rzeczy, trochę wiary. Żeby kontynuować, naczynie potrzebuje być całe. No i tu jest właśnie to, co łączy te dwa wersety. Ten o 77 razach odpuszczanie i ten, jeżeli macie wiarę. Z Łukasza 17:3. Miejcie się na baczności. Jeśli zgrzeszy twój brat, sforuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. Zawsze połączenie, tak jak tam u Pawła też, tak? Zresztą nie ma czegoś takiego jak próba zdyscyplinowania czy dziecka, czy w jakiejś relacji, czy napomnienia, tam gdzie jest autorytet, tam gdzie to jest dopuszczalne, żeby to robić. My naszym dzieciom zawsze mówimy, i my zaczynamy tam coś strofować któregoś z nich, to drugi się od razu włącza na zasadzie. No właśnie! Coś z Olisko rozmawiamy, a Przemek już z drugiej strony stołu. No. Cicho, jesteś bratem tylko. To w obydwie strony działa. Więc są takie sytuacje, że autorytet ma prawo to robić, korygować, sforować, tak? Doprowadzać do nawrócenia, tak? Do refleksji. Ale zawsze jest to powiedziane, że to musi być z odpuszczeniem połączone. Są rzeczy, które są zależne od siebie, nie? Jeżeli ktoś kogoś próbuje doprowadzić do porządku, skorygować, napomnieć, ustawić, a nie ma w swoim sercu gotowości na przebaczenie i darowanie, no to jest bez sensu w ogóle. Bo to znaczy, że jakby nie rozumiem całego procesu, który zaczynam tym korygowaniem czy napominaniem. Wtedy może się okazać, że to moje korygowanie i napominanie jest aktem zemsty, a nie odbudowy. Nie możemy tego tak zostawić! To nie może tak ujść płazem! Bliżej się okazuje, że sprawa jest już załatwiona, pomszczona, a gula dalej jest. To znaczy, że to nie było dążenie do sprawiedliwości, to było tylko akt zemsty. Sprawiedliwość wtedy jest, kiedy jest kara i kiedy jest odpuszczenie win. Kiedy jest nazwanie rzeczy po imieniu i zostawienie tego. Uwolnienie. Ja wiem, co ludzie mi złego zrobili. Jedni pokutowali, inni nie pokutowali z tego. Jedni to zrozumieli, inni nie zrozumieli, ale ja idę dalej i odpuszczam, ponieważ ja chcę żyć w wolności. A jeśli by siedmiokroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedmiokroć zwrócił się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, odpuść mu. Tak? I rzekli apostołowie, Panie, przydaj nam wiary. Tak, to w takiej zasadzie, że po prostu on zażądał od nich, oni to tak zrozumieją, rząd żąda od nich jakichś cudów. Bo on każe 7 razy dziennie. No to jest jakiś obłęd. Do 3 razy sztuka. Nie, w ogóle na dwoje babka wróżyła, do 3 razy sztuka. Tak? Ale 7. Ja mówię, dodaję wiary. A Jezus mówi, jeśli byście mieli wiarę jak ziarnko gorczyczne, życzylibyście tego figowca, wyrwij się z korzeniami i przesadź w morze, usłuchałby was. To jest ciekawe, bo to jest połączone z przebaczeniem, tak? Więc Jezus mówi, że każdy ma tyle wiary wystarczająco, żeby przebaczyć. Żeby zacząć przebaczanie. Żeby gdzieś zacząć. Od kogoś zacząć. Mówię wam, to później jest lawina, tak samo ze złymi rzeczami, jak i dobrymi. Moja babcia mówiła, od kozika do konika. Zawsze jak coś broiłem. W końcu się zapytałem, babciu, a co to jest od tego kozika do konika? Mówi, bo najpierw człowiek, a mówi, mały chłopiec kradnie scyzoryk, a jak podrośnie, to będzie kradł konie. I to lawina. I tak samo jest z przebaczeniem. Jeżeli potrafisz nauczyć się drobnostki przebaczać, to i grube rzeczy będziesz przebaczał. Czasami ludzi obserwuję, wiesz, w takich zwykłych sytuacjach, przy kasie. O ile to kosztuje? O, tam była inna cena. Nie ma pani drobnych? Ci, wiesz, takie, po prostu stoisz w kolejce, święta, kasa i czujesz, że po prostu coś jest nie tego. A to są drobne rzeczy, to są rzeczy kompletnie nieważne. To niedługo wszystko będzie wyeliminowane, bo już nie będzie tych pań przy kasach. Technologia będzie taka, żebyś wchodził, wychodził na miasto, nikogo nie spotkasz, pójdziesz do sklepu, nikogo spotkasz, tam będą wszystko czytniki, chipsy, chipy, czytniki, paski, po prostu będziesz tylko produkty widział i siebie i żadnych ludzi. Bo zły nastrój przeszkadza w handlu. Ludzie mniej kupują, jak się źle czują. Więc trzeba wyeliminować złych sprzedawców. Dobra, wracamy do tematu. Jeżeli nie potrafisz odpuszczać drobnostek, jeżeli one dla ciebie są istotne, żeby wszczynać awantury, burdy i nie przebaczać, to jak ty poradzisz sobie z prawdziwymi krzywdami, które ciebie dotkną? Tak? A Jezus mówi, wystarczy mieć tą wiarę jak ziarnko gorczycy. I teraz bardzo fajnie Jezus to rozwija i to mi się bardzo podoba. Pan rzekł, jeśli byście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, rzeklibyście do tego figowca, wyrwij się z korzeniami i przesadź się w morze, usłuchałby was. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, Sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Czyli to jest cały kontekst tego, to jest kontekst tej całej wypowiedzi. Więc tu jest zasada numer 6. Że jeżeli masz takie podejście do życia, robię to, co miałem robić, tak powinno być, tak należy robić, możesz powiedzieć, zrobiłem to, co do mnie należało, sługą nieużytecznym jestem. I to dotyczy przebaczenia. Jeśli macie coś odpuścić komuś, odpuszczajcie. Czy to możliwe? Dodaj nam wiary. Wystarczy trochę wiary. Po prostu tak żyjcie. Nie spodziewajcie się, Bóg wie jakiej zapłaty. Po prostu żyjcie, traktujcie to jako coś normalnego. Odpuszczenie, cały czas odpuszczenie. I jest fajne, czasami się w rodzinach słucha. To są też takie rzeczy, które bardzo pokazują na to, co siedzi, że tak powiem, w narodzie, tak? Albo co siedzi w ludziach, można powiedzieć. Jak opowiadają sobie są historie rodzinne, kto kogo oszukał. Takie sagi pokoleniowe. Wiesz, bo twój pradziadek, jak on wychodził z domu, to jego ojciec, przez to, że on się ożenił z tą Zośką z sąsiedniej wsi, to on mu pół hektara mi dał. I to było niesprawiedliwe. I tamten jego brat, który wziął te pół hektara, on mu nigdy więcej tego nie oddał. Później jest fajnie, bo jak tak trzecie, czwarte pokolenie, to te historie są tak ubarwione. Czyta to się jak po prostu o Pana Tadeusza. Ksiądz Robak, po prostu wiesz, rzeczy, które się ciągną jak sagi pokoleniami. Człowiek z zewnątrz najlepiej oglądać cudze sagi. Te Izaury, po prostu te wszystkie inne rzeczy takie na zewnątrz, które się odbywają. Tylko, że później człowiek zaczyna myśleć sami, opowiadać o swojej teściowej, o swoim mężu, o bracie męża, o kuzynce żony, a on coś tam, wiesz, bo oni tam mieszkali, oni tam byli, wiesz, i oni tego dzieciaka tam, rozumiesz, i on jak szedł do szkoły, to ten jeden dostawał cukierka, ten drugi nie dostawał cukierka. I później, i to żyje, co? I to było niesprawiedliwe. A ty wiesz, że ona powiedziała to mojej babce, ty wiesz, że ona do śmierci się do niej nie odezwała. I teraz to jest gdzieś odległe, śmieszne, takie po prostu jakieś... Ale wiesz, to jest substancja, my jesteśmy tą substancją, na której te historie są hodowane. To są nasze rodziny, to są nasze domy. Jeżeli Jezus mówi do Żydów, którzy przychodzą do Niego, On mówi, wasi synowie, wasi ojcowie mordowali proroków. I wymienia tam od któregoś proroka do któregoś, który został przy ołtarzu. I on do dzieci mówi. Dlaczego on to do dzieci mówi? Żeby zostawił ich. Oni i tak swoich grzechów mają dosyć. Ale on mówi, Jezus mówi o substancji, z jakiej my jesteśmy zbudowani. Z człowieka, którego pierwszą naturalną rzeczą nie jest odpuszczać i przebaczać. Tylko żądać sprawiedliwości. Mścić się. Tak? Jezus mówi, nie tak żyjcie. Żyjcie tak. Sługami nieużytecznymi jesteśmy. Co winniśmy byli uczynić? Uczyniliśmy. I powiem ci, tacy ludzie mają dobre życie. Mówię, nic wielkiego. To trzeba żyć. No co, a jak żyć? No. Tak trzeba żyć. Panie premierze, jak żyć? No tak, sługami nieużytecznymi jesteśmy. Co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Tak żyjcie. A kto mi zwróci za folię? Nikt nie zwróci, człowieku. Są kraje, w którym nawet folii nie mają. Żeby przykryć swoje pola. Amen. A gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, krzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, drugiego po lewicy. Podsumowałby ten wiersz 33, niefajna sytuacja. Bo co to za śmierć między mordercami czy złoczyńcami, kogoś, kto jest sprawiedliwy, w miejscu niefajnym, trupia czaszka. Po prostu Jezus tam się znalazł. To dopiero była niesprawiedliwość. To dopiero było nie fair. To był po prostu kanał. Czarny, ciemny dzień, oskarżony, fałszywie oskarżony, jakiś proces pomówień, polityczne rzeczy, wywleczony, biczowany, ukrzyżowany między innymi bandytami. Kompletnie. A Jezus rzekł, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy zieleniu jego szaty rzucali losy. Więc kiedy on to mówił jeszcze? Cały czas się ta bezbożność rozgrywała na jego oczach, kiedy wisiał na krzyżu. Widzicie, to jest droga dla nas. A lud stał i przyglądał się. Szydzili, naśmiewali się z niego i tak dalej. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści na to wszelkie nieprawości. Tak, to jest takie... Ktoś tam śpiewał niedawno, słuchałem, że ksiądz wbił gwóźdź do trumny na pogrzebie. Piosenka rockowa śmieszna była. No ale to jest właśnie taki, to jest przedostatni gwóźdź do trumny. Bo będzie jeszcze jeden, ten będzie już taki bardziej ku zmartwychwstaniu. Ale ten jest taki już ostatni. Do trumny. Ale ja, pastorze, ja to już się nauczyłem przebaczać. Ja to umiem przebaczyć sobie i innym naprawdę i tobie. I ja już się wiele po życiu nie spodziewam. I dobrego po ludziach też nie. To wybaczyłem nawet na 10 lat do przodu. Bo to wszystko marność nędza po prostu. Nic nie pozostaje, tylko wybaczyć. Wiesz, nie o to chodzi, żeby po prostu się wyluzować w sposób taki pesymistyczny, zakładając, że wszystko zmierza donikąd, bo to jest po prostu defetyzm. To nie ma nic wspólnego z Królestwem Bożym i Nowym Testamentem. Słowo Boże mówi, że dano mu 30 parę kilogramów złota, czyli talent, i kazano mu to pomnażać. Tak? Królestwo Boże nie jest defetystyczne, nie jest na zasadzie niczego się dobrego nie spodziewaj. Pomnażaj. Ale tu jest powiedziane, że jeśli ktoś mówi, że nie zawiódł, że nie ma w nim grzechu, to nie żyje w prawdzie. Wiesz, i tu chodzi o to, żebyśmy my zrozumieli, że my takie sytuacje spotkamy w naszym życiu. Wielokrotnie jeszcze, gdzie nam skoczy gula. Na różne sytuacje względem innych ludzi, sytuacji z bliższych, dalszych znajomych, jak nasze dziecko potraktują w szkole. Różne sytuacje. Mieliśmy taką... No to nie mogę mówić. Jezu, jak ja mało mogę mówić na kazaniach. Z życia wziętych sytuacji. Ale jeśli ty odpuścisz i tobie Bóg odpuści, wierny jest, sprawiedliwy i oczyści nas wszelkie nieprawości. Droga do tego jest przez przebaczenie, wyznawanie grzechów, tak? Dobra. I na koniec, czas ochłody, wracamy do pierwszej ilustracji. Przeto pamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa. Oczywiście tutaj jest wątek klimatyczny, to czego brakuje na Bliskim Wschodzie, to jest chłodu. U nas by było... Dzisiaj należałoby w grudniu teraz przy minus 7 powiedzieć: upamiętajcie się, nawróćcie się, a przyjdzie lato i słońce znowu będzie świeciło i będziecie mogli się opalić i witamina D3 plus będzie się generowała w naszych tkankach. Ale to było takie coś. Ale ta ochłoda, to odświeżenie, to odnowienie, ona jest związane z tym, że my się nawracamy i my powracamy do Boga. Także wiesz, odpuszczenie, Bóg jest bogaty w odpuszczenie, w Nim jest łaska i przebaczenie, On jest bogaty tego, do Niego możemy podnosić naszą duszę, żeby On ją uleczył i uzdrowił i napełnił radością. Przychodzimy z naszymi grzechami, On nam odpuszcza, przychodzimy z tym, co mamy względem innych ludzi i im przebaczamy i Bóg nam odpuszcza i to jest droga życia, chodzenie w przebaczeniu, chodzenie w odpuszczeniu. Temat w ogóle jest, w ogóle tak jak, to jest ciekawe, że ja po prostu tydzień temu mówiłem o nadziei, dzisiaj mówiłem o przebaczeniu. Może jeszcze, nie wiem, w najbliższych tygodniach to się okaże, będziemy jakieś takie bardzo ukryte tajemnice rozkminiać w Kościele, których nigdy nie poruszaliśmy. Jak te? Wiara, nadzieja, miłość, przebaczenie, zbawienie, Duch Święty, Bóg jest dobry. Są takie rzeczy, których rzadko poruszamy w zborze. Takie głębokie tajemnice. I to jest jedna z takich głębokich tajemnic. Tak żartuję sobie, bo to jest oczywistość. Ale ciekawe jest, że nad tą oczywistością to na przykład terapeuci i psychologowie to się po prostu lata męczą już. Bo wiedzą, że to są po prostu, to jest sfera, w której zaczyna się zdrowie w życiu człowieka. Normalność się zaczyna od tych kwestii. Że przestaje być niewolnikiem innych ludzi, swojej przeszłości, sytuacji, które przyszedłem i konfliktów. Jest miejsce dojścia do tego. Amen? Ale zacznijmy w Bogu. Oni mówią: Panie, przydaj nam wiary. Żeby powiedzieć: ale godzina terapii to jest stuwa. Panie, przydaj nam wiary. Jezus mówi: potrzeba wiele. Wystarczy, żebyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy. Możecie zacząć proces, możecie zacząć lawinę. Możecie zacząć odpuszczać, uwalniać. Bardzo fajnie, tak jakiś czas temu też rozkminiałem też to przebaczenie sobie, innym sobie, proszenie Boga o przebaczenie naszych grzechów. To jest wszystko jeden ten sam konglomerat, ale wiecie, bycie dobrym rodzicem. Po prostu jakie życie będą miały nasze dzieci z takimi rodzicami? I to może być udręka. A prawda jest taka, że dzieci, my robimy co możemy i musimy wiedzieć, że niedoskonale to robimy. I że zawodzimy. I musimy przyjąć przebaczenie nad naszym rodzicielstwem, nad naszym ojcostwem, nad naszym macierzyństwem. Musimy przyjąć od Boga przebaczenie. Że nie potrafimy być doskonałymi rodzicami. To nam ciężko przychodzi, bo my myślimy w ten sposób, że no ale jak to? To ja nie kocham. Ja dobrze nie wychowam, to ja nie kochałem. I kochałeś bardzo dobrze, kochałaś bardzo dobrze, kochasz bardzo dobrze. Wszystko jest okej, tylko jesteśmy ułomi i nie potrafimy wszystkiego zrobić, bo nawet nas tego dobrze nie nauczono. I musimy mieć przebaczenie do siebie. To jest jedna rzecz. Że nie jesteśmy doskonałymi rodzicami. A druga rzecz, mieć takie zrozumienie, że dzieci mają swoją wolną wolę i dokonują swoich wyborów już od najmniejszego wieku i ich życie jest wypadkową naszego ich wychowania i ich decyzji, które będą podejmowali przez całe życie. Ale teraz zobaczcie, można wylądować w totalnej niewoli. To taki przykład dla rodziców. Odpuść. Odpuść swojemu niedoskonałemu rodzicielstwu. Ojcostwu, macierzyństwu, tak? Ja muszę odpuszczać sobie służbę Bogu i wam. Cały czas. Mogłem lepsze kazanie powiedzieć. Dużo lepsze. Słyszałem, jak inni mówili. Mam wyjątkowe, mam naprawdę tak wyjątkowe sytuacje i o tym mówiłem, takie dni natchnienia mnie pokorą z nieba, które bardzo rzadko wybywają, że słucham czegoś w kazania i mówię, ja bym to powiedział lepiej. Przeważnie mówię po prostu, ale on to super robi, ale świetnie, to było super, ojejku, ja bym chciał tak mówić. Jak we wszystkim, tak? Ojejku, to można było inaczej postąpić, można było to lepiej zaplanować. Nie, no to można było lepiej. Można było skorzystać z rady. Zbyszek mówił, korzystaj, tak. Głupi ty, głupi, głupi, głupi. Głupik, 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 to jest taka ryba akwariowa. Głupik. Można było skorzystać z rady. Trzeba było pytać, słuchać żony, Ducha Świętego, Biblii trzeba było słuchać. Jezu, jak całe nasze życie by wyglądało, jakbyśmy Boga słuchali. I Biblii, i rodziców, i telewizji. Jakbyśmy słuchali tego, co mądrzy i co lekarz powiedział. A lekarz mi mówił, a w Tinie napisali po prostu. Człowieku, wybacz już sobie to wszystko. Wybacz sobie. Wczoraj komuś to powiedziałem, dzisiaj powtórzę. Słuchajcie, to jest zima. Następny raz spotkamy się w 2015 roku. Jedna dobra wiadomość. Dzisiaj jest pierwszy dzień naszego całego przyszłego życia. Dlaczego zaczynać to nowe życie dzisiaj z garbem? Z walizkami. Zapraszają cię na obiad. Panie, chodź pan. Wykąpiemy pana, nakarmiemy, posadzimy przy stole, damy pościel. A ty jak ten pan i mówisz... Chwileczkę, tylko jeszcze moich 6 reklamóweczek muszę zabrać. I teraz wiesz, z tej perspektywy to wygląda strasznie. Człowiek, zostaw te reklamówki. U nas w bloku umarł człowiek, po jakimś czasie, chyba po 2 tygodniach czy 3 otworzyli to mieszkanie, bo był samotny. W końcu był taki odór był, że później tego mieszkania nie mogli sprzedać przez kilka lat. On się tam rozkładał w tym mieszkaniu, ale później odkryli, że on wszystko miał w tym mieszkaniu pod sufit. Różne rzeczy potrzebne miał ten człowiek, które by się przydały, które on znosił każdego dnia do domu. Była masakra, była kawalerka, tam 20 metrów chyba kwadratowych nie było. Wiesz, ale to jest tak, jakby Jezus powiedział, wasi ojcowie tak żyli i wy tak żyjecie, tak można było powiedzieć, bo my po prostu mamy taką umiejętność do noszenia tego wszystkiego zamiast wypuszczenia. Trzeba wypuścić. Trzeba pozbyć się. Nasze ciało jest tak skonstruowane. Przyjmujemy i wypuszczamy. Tak powiem w sposób fizyczny. Wypuszczamy w postaci gazu, cieczy i substancji stałych. I to jest normalny sposób, i wtedy człowiek jest zdrowy. Jak mój tata, wulgarysta, mówił, gdyby nie ten dech, to by człowiek zdech. I po prostu, i tak normalnie funkcjonujemy. I tak samo jest z odpuszczaniem, z przebaczaniem. Tak czuję, żeby dla was zaśpiewać jeszcze. Normalnie bym, mam ochotę wam zaśpiewać, mam ochotę wam zatańczyć, wiersze poczytać, zapalić świece i tak bym, aż byście się tak wszyscy rozpuścili już. Tak, tak mam ochotę. Okej, okay. Ale za was nie zrobię tego, co musicie sami zrobić. Alleluja. Wstańmy. Ojcze, dziękujemy ci. Ty jesteś bogaty w miłosierdzie, w odpuszczenie, w łaskę. Jesteś pełen łaski, bogaty w łaskę dla wszystkich, którzy Ciebie wzywają, którzy wzywają Ciebie szczerym sercem. Panie, dziękujemy Ci, że możemy naszą równowagę ustawić w miejscu łaski, a nie w miejscu sprawiedliwości. Panie, dziękujemy Ci, że możemy wybaczać sobie, wiedząc, że Ty nam wybaczyłeś, i możemy wybaczać innym, wiedząc, że Ty wybaczyłeś nam. Dziękujemy Ci, Ojcze, za odkupione rodzicielstwo, ojcostwo, macierzyństwo, Ojcze, za życie małżeńskie, które jest przebaczone i zanurzone w łasce. Dziękujemy Ci za relacje w zborze, Ojcze, pomiędzy ludźmi. Dziękujemy Ci za relacje w naszych rodzinach, w miejscu pracy, nauki. Ojcze, gdziekolwiek, z kimkolwiek się zadajemy i z kimkolwiek robimy coś i mamy coś wspólnego, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze, też za tych ludzi, którzy w wyniku konfliktów są dzisiaj daleko od naszego życia, z którymi nie mamy od lat relacji, kontaktu i nie widzieliśmy się i nie słyszeliśmy, Ojcze. Prosimy Cię, żebyś błogosławił tych ludzi, Panie. Błogosław ich, Ojcze. Niech Twoje błogosławieństwo będzie nad ich życiem, Panie. My im odpuszczamy, Ty im odpuść, Ojcze. I niech wiodą dobre życie, Panie. Niech się rozwijają, rozmnażają, niech poszerzają Twoje królestwo. Ojcze, niech Twoja chwała będzie nad ich życiem. Błogosławimy Ciebie, Królu. Amen.